Witajcie, kochani. Cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być z wami. Dzisiaj chciałbym odnieść się do tekstu bardzo dobrze znanego większości z nas z listu do Galatów z 5 rozdziału od 13 do 26 wersetu. Jest to ta sławna lista uczynków ciała i potem składowe owoce Ducha Świętego. Moje rozważanie zatytułowałem Siła do Zwycięstwa. Najdłuższa bitwa w historii ludzkości toczy się bezustannie, dzień i noc. Ten rodzaj walki nie prowadzi do rozlewu krwi, nie wymaga ciężkiej broni czy dronów, które teraz tak chętnie są używane na froncie. Nie biorą w niej udział ani olbrzymie bombowce, myśliwce czy rakiety. Nie o takiej walce czy bitwie mówię. Jednak ta wojna jest niesamowicie zacięta, realna, dokuczliwa i wyczerpująca. Chodzi o bitwę, która toczy się w wnętrzu każdego z nas. Każdego dnia, każdej nocy, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. To walka między dobrem i złem. Praktycznie rzecz biorąc, to jest ta różnica między mądrą i głupią decyzją, jaką ci przychodzi podjąć. Co gorsza, ataki wroga są zawsze niespodziewane, nie jesteś na nie przygotowany, nie jesteś w stanie nawet zauważyć, kiedy atakuje i jak atakuje. Dlaczego ta wojna toczy się w moim i twoim sercu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nasz problem polega na tym, że przez całe życie, jako wierzący ludzie, idziemy z bagażem naszej starej, grzesznej natury. Po tym wstępie zapraszam do pochylenia się nad niektórymi wątkami tekstu zawartego w liście do Galatów. Czytam z tekstu z tłumaczenia Paulistów. 5 rozdział od 16 wersetu. Otóż powiadam, postępujcie według ducha, a nie będziecie spełniali pożądań ciała. Gdyż ciało pożąda wbrew duchowi, natomiast duch przeciwko ciału. Jedno przeciwstawia się drugiemu, także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak Duch was prowadzi, nie jesteście pod prawem. Uczynki ciała są wiadome. Cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, chorobliwa ambicja, waśnie, rozłamy, zawiść, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Dlatego powtarzam, to, o czym mówiłem już wcześniej. Ci, co tak postępują, nie posiądą Królestwa Bożego. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Prawo tu nie jest potrzebne. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało razem z namiętnościami i pożądliwościami. Skoro więc żyjemy mocą ducha, postępujmy według ducha. Skłońmy głowy w modlitwie. Nasz Panie drogi, dziękujemy za Twoje słowo, które jest tak bardzo jasne, tak bardzo proste. Dotyka wszystkich sfer naszego życia. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją miłość do nas, że nie tylko odkryłeś przed nami głębi swojego słowa, ale chcesz nas prowadzić mocą tego słowa. Poprzez Ducha Świętego oświecaj nasze umysły, zmieniaj nasze motywacje i kierunek życia. O to prosimy w imię Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. Tutaj jest mowa o konflikcie. Konflikcie zwalczającej się strony to ciało i duch. Wersety 16 i 17. Postępujcie według ducha, a nie będziecie spełniali pożądań ciała. Gdyż ciało pożąda wbrew duchowi, natomiast duch przeciwko ciału, czytamy w 17 wersecie. Mówiąc ciało, Paweł ma na myśli to, kim jesteśmy z natury i z dziedziczenia po naszych rodzicach. Wskazuje na nasz upadły stan, na to, co Biblia nazywa naszą starą naturą. A przez pojęcie ducha Paweł zdaje się rozumieć samego Ducha Świętego, który nas odnawia i odradza, najpierw sprawiając, że rodzi się w nas nowa natura, a potem Duch Święty sam zamieszkuje w naszych sercach. To jest nieprawdopodobny cud. Nie pytajcie, jak to prościej wytłumaczyć. Gdyby to ująć bardzo prostym językiem, możemy powiedzieć, że ciało oznacza to, kim jesteśmy przez naturalne narodzenie, to, co odziedziczyliśmy po naszych rodzicach, a oni po swoich, aż do Adama i Ewy. Natomiast duch oznacza to, kim stajemy się dzięki nowemu narodzeniu, jak Biblia mówi, narodzeniu z ducha. To są te dwie rzeczywistości. Te dwie natury, ciało i duch, są ze sobą w ostrym, bezustannym konflikcie na śmierć i życie. I nic tego nie zmieni. Niektórym trudno w to uwierzyć, że rodzimy się w grzechu, ponieważ mowa o czymś, co Biblia tutaj mówi, rzadko przebija się do tak zwanego mainstreamu. O upadku człowieka albo o upadłej naturze człowieka nie usłyszysz na pewno na wyższych uczelniach, w mediach, w programach informacyjnych czy w programach publicystycznych. Tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy są daleko od Słowa Bożego, zaprzeczają tej prostej prawdzie, że rodzimy się w grzechu. Prawda jednak jest brutalna, niestety. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ta prawda nazywa się doktryną ludzkiej deprawacji. Od samego narodzenia jesteśmy tak źli, jak to jest tylko możliwe. Tak dokładnie, od samego narodzenia. Pisze o tym Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, w 12 wersecie. Dlatego jak przez jednego człowieka przyszedł na świat grzech, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, gdyż wszyscy zgrzeszyli. Natomiast w psalmie 51 Dawid pisze, bo urodziłem się jako grzesznik i od poczęcia nieprawość ciąży na mnie. Witajcie w klubie. Ja również jestem grzesznikiem, tak jak każdy z nas tutaj. Zauważyłeś, że dziecka nie musisz uczyć rzeczy dobrych? Nie musisz uczyć rzeczy niewłaściwych? Było blisko, nie? Nie musisz uczyć niewłaściwego zachowania? Co dziecko ma w naturze? Zawsze trzeba go uczyć tego, co właściwe. Dlaczego? Właśnie z powodu naszej grzesznej natury od samego początku. Apostoł Paweł pisze, że uczynki ciała są wiadome. Pamiętacie jego rozpacz w 6-7 rozdziale listu do Rzymian, kiedy mówi, nie robię to, czego chcę, ale to, czego nie chcę, to robię. A potem mówi, nędznym jestem człowiekiem. A dalej rozpoczyna swój 8 rozdział listu do Rzymian na temat Ducha Świętego. Wracając do listu do Galatów, apostoł Paweł mówi, że uczynki ciała są wiadome. To można przetłumaczyć jako jawne, oczywiste, łatwo rozpoznawalne. Zanim się przyjrzymy, musimy powiedzieć coś więcej na temat wyrażenia pożądliwość ciała. W 16 wersecie czytamy, postępujcie według ducha, a nie będziecie spełniali pożądań ciała, czy rządzy ciała, jak czytamy w tłumaczeniu Zaręby. Szkoda, że to pojęcie porządliwość ciała, epithymia, w naszym języku nabrało konotacji, której jego grecki odpowiednik nie posiadał. W dzisiejszych czasach pożądanie czy żądza oznacza niepohamowaną zmysłową chuć, a słowo ciało w naszym pojęciu ograniczamy do sfery fizycznego ciała i tego wszystkiego, co jest związane z naszym fizycznym ciałem. Tak więc pożądliwość ciała i grzechy ciała w języku potocznym są związane z naszymi cielesnymi popędami czy skłonnościami seksualnymi. I to jest drastyczne ograniczenie. Tego apostoł Paweł nie miał na myśli, pisząc 5 rozdział listu do Galatów. Paweł nadał tym pojęciom inne, o wiele szersze znaczenie. Dla niego pożądliwość ciała to wszystkie grzeszne, powiedzmy naturalne pragnienia, które ci przychodzą do głowy, naturalne skłonności, reakcje na sytuacje, w których się spotykasz. Brzydki katalog tych wszystkich rzeczy, tych uczynków ciała nie pozostawia tu żadnej wątpliwości. Dotyczy wielu sfer. Dotkniemy, nie chcę się koncentrować na tym, ale dotkniemy za chwilę tych sfer. Co więcej, ta ponura lista apostoła Pawła nie jest wyczerpująca. Jeżeli popatrzysz do 21 wersetu, to apostoł Paweł kończy ten werset słowami i tym podobne. Wymienia całą masę rzeczy, mówi i jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze tamto. Doskonale wiemy, że można tę listę poszerzać i tu jesteśmy bardzo, bardzo twórczy, bardzo kreatywni. Nie chcę się rozwodzić na temat tej listy, ale dla lepszego zrozumienia naszego tekstu pobieżnie przeglądnijmy ją. Grzechy, które Paweł wylicza, można przypisać do czterech światów, czy do czterech rzeczywistości, czterech realiów naszego życia. To jest świat seksu, religii, życia społecznego i osobistych uzależnień. Po pierwsze, sfera seksu. Paweł pisze cudzołóstwo, po grecku porneia. Nieczystość, rozwiązłość, werset 19. Te trzy słowa, cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, wystarczą, by wykazać, że wszystkie przestępstwa natury seksualnej, czy to publiczne, czy prywatne, łączą się albo są włączone do tych uczynków ciała, ale nie wyczerpują tego zagadnienia. Może w tej chwili myślisz, chyba nie chcesz powiedzieć, że chrześcijanin może robić takie rzeczy. Wiesz co? Mam smutną wiadomość. Niestety może. Może, bo każdy z nas zrodził się ze starą naturą i w momencie nawrócenia nie da się oszukać przez heretyków. W momencie nawrócenia, w momencie, kiedy Duch Święty wchodzi do twojego życia, nic się nie zmienia. Ona tam jest, ona tam tkwi. Tak długo, jak żyjesz tu na ziemi, tak długo będziesz borykał się ze starą naturą, ze starymi skłonnościami. Jednocześnie chcę powiedzieć, że nie musimy tego wszystkiego robić, ponieważ mamy moc ducha, dzięki której możemy kontrolować naszą starą, upadłą naturę. O tym zaraz powiemy. Ale bez Ducha Świętego jesteśmy na łasce i niełasce ciała. Jednak kiedy stara natura z nas wyłazi, gdy zachowujemy się tak jak każdy inny grzesznik na tym świecie, wchodzimy w rzeczywistość cielesności. I wiesz co? Na własne życzenie oddzielasz się od Pana i stajesz się głuchy na Jego głos. Twoje siły duchowe słabną, a Ty wkręcasz się w spirale cielesności. Zrozum, pogrążeni w niej chrześcijanie wyglądają dokładnie tak samo jak cała reszta świata i niewierzący nie widzą różnicy. między postępowaniem wierzących, albo tych, którzy deklarują, że są wierzący, a między niewierzącymi. Ludzie widzą te różnice dopiero wtedy, gdy powściągasz swoją grzeszną naturę. I o tym właśnie mówi ten tekst. A więc pierwsza grupa to jest ta sfera życia intymnego. A to druga grupa uczynków ciała. Sfera religii. Bałwochwalstwo i czary. 20 werset. Ważne jest, aby zrozumieć, że bałwochwalstwo jest w takim samym stopniu uczynkiem ciała, jak niemoralność. I wiesz, bałwochwalstwo to jest oddawanie czci albo poleganie na wszystkim tym, czym Bóg nie jest, na całym stworzeniu. Możemy się czuć wolni. No nie, nie, ja tam nie czczę żadnych bożków. Zależy ci na twoim koncie, na twojej karierze? Zależy ci na twojej pozycji? Umiesz się rozpychać łokciami, żeby pokazać, jak ważny, ważna jesteś? To są te nowe bożki, bałwochwalstwo. Musimy zrozumieć, że uczynki ciała właśnie dlatego obejmują wykroczenie przeciwko Bogu, jak również przeciwko naszemu bliźniemu i nam samym. Ponieważ bałwochwalstwo, jak każdy inny uczynek ciała, to jest robienie sobie krzywdy. Jeśli bałwochwalstwo jest bezczelnym oddawaniem czci innym bogom, czy bożkom, czy twoim wyobrażeniom, to czary są manipulowaniem siłami zła prowadzonymi w tajemnicy i skrycie. Po trzecie, sfera społeczna. Paweł podaje nam teraz 8 przykładów rozpadu relacji międzyludzkich. Nienawiść, kłótnie, zawiść, napady gniewu, chorobliwa ambicja, waśnie, rozłamy, zawiść. Mamy, powiem, jakie to ludzkie, jakie to naturalne. No właśnie. Wersety 20-21. Po czwarte, sfera uzależnień osobistych, pijaństwo i hulanki. To słowo, które przetłumaczone jest na pijaństwo, można również tłumaczyć jako orgie i niektóre z tych tłumaczeń europejskich właśnie tak to oddają. Do tej listy uczynków ciała w sferze seksu, religii, społeczeństwa i uzależnień Paweł dodaje teraz w 21 wersecie ostrzeżenie. Dlatego powtarzam to, o czym mówiłem już wcześniej, a to słowo powtarzam można dokładnie przetłumaczyć, dlatego ostrzegam, tak jak ostrzegałem wcześniej. Ci, co tak postępują, nie posiądą Królestwa Bożego. I widzisz nasz problem? My rodzimy się z grzeszną naturą, to w nas siedzi, musimy uczyć się nie grzeszyć. Dodatkowo jeszcze, kiedy Duch Święty przychodzi do nas, rodzi w nas nową naturę, stajemy wobec wyboru. Ale apostoł Paweł mówi, czasami możemy dokonać katastrofalnego wyboru. Ci, którzy tak postępują, nie posiądą Królestwa Bożego. Ponieważ Królestwo Boże jest królestwem pobożności, sprawiedliwości i samokontroli. Ci, którzy oddają się uczynkom ciała, będą z niego wykluczeni. A teraz spójrzmy na wersety 22-23. Oto wspaniałe cechy, które pozwolę sobie stwierdzić, przewyższają wszystko, cokolwiek jest w stanie wyprodukować czy wytworzyć moje i twoje ciało, czy moja i twoja natura, stara, grzeszna natura. Przyjrzyjmy się tym wartościom. Miłość. Miłość, która jest dążeniem do najwyższego dobra dla drugiej osoby, tam jest agape. To jest zabieganie o to, żeby tobie było najlepiej, jak tylko to możliwe. Ja nie chcę tego oceniać, jak to jest najlepiej dla ciebie. Po prostu chcę całym sercem przyczynić się do tego dobra. Radość, niezgoda na życie w depresji, wyjście spod chmur na otwarte słońce radości, pełna oczekiwania, pełna radość oczekiwania na kolejne dni. Dalej apostoł Paweł mówi, pokój to wolność od zamartwiania się, wolność od lęku. Oto Duch Boży w najczystszej postaci. te wartości są o wiele silniejsze, jeżeli polegasz na Duchu Świętym. Następnie cierpliwość, dobroć, życzliwość. Są to cnoty społeczne, dotyczące raczej stosunków międzyludzkich, a nie w odniesieniu do naszego Boga. Cierpliwość to wielkoduszność wobec tych, którzy ci dokuczają albo cię prześladują. Mieszkamy blisko takiego miejsca, gdzie jest oczko wodne i tam całe weekendy od kilku lat przychodzą ludzie, którzy niekoniecznie mówią naszym językiem, niekoniecznie muszą się zachowywać tak, jakbyśmy chcieli. Właśnie kilka razy w tej nocy była interwencja policji, dlatego że się za głośno zachowywali. Prawdopodobnie tam był alkohol i tak dalej. I wiecie, trudno jest wtedy wykazać się cierpliwością. Cierpliwość to wielkoduszność wobec tych, którzy dokuczają lub prześladują. Życzliwość, pisze apostoł Paweł, jest kwestią usposobienia, a dobroć odnosi się do sfery słów i czynów. A oto trzecia triada. Wierność, łagodność, opanowanie. Wierność w Biblii Gdańskiej wiara wydaje się opisywać rzetelność, solidność czy niezawodność wierzącego. A łagodność to pokora, którą wykazał się tutaj na ziemi Jezus Chrystus. Obie cechy, zarówno wierność, jak i łagodność, są przejawem samoopanowania czy samokontroli. I na tym apostoł Paweł kończy swoją listę. Któż z nas nie chciałby mieć właśnie całej tej pięknej plejady wspaniałych cech, prawda? Może to dobry moment, abyś teraz zastanowił się, czego ci w szczególności brakuje. Podkreśl to sobie u siebie w Biblii i módl się o to. Dlatego właśnie porozmawiajmy o tym, jak to się może stać, aby na co dzień cieszyć się owocem Ducha, aby na co dzień promienieć tymi cechami, o których mówi apostoł Paweł. Jak posiąść te cechy, aby nie ulegać ciału, nie ponosić sromotnych porażek w tej odwiecznej, bezwzględnej wojnie. Jak cieszyć się owocem Ducha Bożego? Inaczej mówiąc, co zrobić, aby zapanować nad pożądliwościami ciała i wydać owoc Ducha? To jest bardzo proste, praktyczne pytanie. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Krótka odpowiedź, którą znajdujemy w tekście u Pawła, jest następująca. Musimy zachować właściwą postawę chrześcijańską wobec każdego, z kim mamy kontakt. A wiesz co? To odnosi się do mojej i twojej decyzji. Masz ten potencjał. A teraz musisz po prostu podjąć decyzję. Zachować właściwą postawę wobec każdego, z kim masz kontakt. Mówiąc słowami apostoła Pawła, musimy ukrzyżować ciało i postępować według Ducha. 24 werset. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z namiętnościami i rządzami. Ten grecki czasownik ukrzyżowali występuje w czasie przeszłym dokonanym, co wskazuje, że jest to coś, co zdecydowanie zrobiłeś w momencie zawierzenia swojego życia Chrystusowi. Tego właśnie dokonałeś w momencie nawrócenia. Kiedy przyszedłeś do Jezusa Chrystusa, odpokutowałeś to wszystko, co zostało za tobą. Odwróciłeś się ze wstrętem od tego wszystkiego. Ukrzyżowałeś to wszystko, o czym wiedziałeś, że jest złe. Swoją starą, egocentryczną, wredną naturę ze wszystkimi jej grzesznymi namiętnościami, pragnieniami po prostu przybiłeś do krzyża. To upamiętanie było decydujące i tak ostateczne, jak egzekucja ukrzyżowania. Tak więc, jak mówi Paweł, jeśli ukrzyżowaliśmy ciało, musimy je zostawić tam na krzyżu. Musimy codziennie odnawiać tę postawę wobec grzechu. Codziennie. To nie jest automatyzm. Wobec tej decyzji stoisz każdego dnia, powiedziałbym prawie w każdej chwili. Polega ona na bezwzględnym i bezkompromisowym odrzuceniu podszeptów starej natury. Korci cię, żeby komuś dokuczyć i wtedy się poczuć lepiej. Pamiętasz, wróg zawsze atakuje znienacka i wtedy, gdy najmniej się tego spodziewasz. Mówiąc językiem Jezusa, jak pisze Łukasz, każdy chrześcijanin musi codziennie brać na siebie swój krzyż. Świetnie o tym pisze John Stott. Posłuchaj. Cytuję. Jeśli usidlające grzechy uporczywie cię nękają, to dlatego, że albo nigdy tak naprawdę się nie upamiętałeś, albo dlatego, że nie trwasz w postanowieniu odwrócenia się od grzechu. To tak, jakbyś po przybiciu swojej starej natury do krzyża wciąż z tęsknotą powracał na miejsce swojej egzekucji. Zaczynasz pieścić ciało, głaskać, tęsknić za jego uwolnieniem, a nawet próbujesz zdjąć je z krzyża. Stott pisze, musisz nauczyć się pozostawić ją tam, tę starą naturę, gdzie jest. Kiedy jakaś zazdrosna, dumna, złośliwa czy nieczysta myśl wdziera się do twojego umysłu, musisz ją natychmiast wyrzucić. Próba analizowania jej, czy rozmyślania nad nią, czy aby się jej nie poddać, zawsze kończy się fatalnie. Zawsze kończy się fatalnie. Wypowiedzieliśmy wojnę starej naturze, pisze Stott. Nie zamierzamy wznawiać negocjacji. Rozstrzygnęliśmy tę kwestię na dobre. Nie zamierzamy do niej na nowo wracać. Ukrzyżowaliśmy ciało. Nigdy nie wyciągniemy gwoździ z krzyża. Koniec cytatu. Ukrzyżowanie swojej starej natury to bolesne doświadczenie. Śmierć na krzyżu nie następuje natychmiast, następuje powoli. I dla wielu z nas to jest doświadczenie na całe życie. Stopniowo, powoli odkrywasz nowe zakamarki swojej ciemnej, starej natury i musisz je konfrontować z owocem Ducha Świętego. Dalej Paweł pisze, że nie tylko mamy ukrzyżować ciało, ale pisze, mamy również postępować według Ducha Świętego. Co to znaczy praktycznie? Można to opisać na dwa sposoby. Po pierwsze, masz być prowadzony przez Ducha Świętego. Werset 18. Jeśli zaś jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem. Nikt ci nie ma prawa powiedzieć, tak nie wolno, tak musisz, bo ja tak chcę, albo ja tak uważam, o co moje wzorce pobożności. Po drugie, mówimy o postępowaniu według Ducha Świętego, wersety 16-25. Duch Święty, jako nasz przywódca, lider, przejmuje inicjatywę w twoim życiu. On przeciwstawia swoje pragnienia pragnieniom ciała, o którym mówi werset 17, i kształtuje w nas święte, niebiańskie pragnienia. On wywiera na nas ten delikatny nacisk, a my musimy się poddać jego kierownictwu i kontroli. To jest po prostu prowadzenie Ducha Świętego. 25 werset. Skoro więc żyjemy mocą Ducha, postępujmy wobec Ducha. To był akcent. Postępujmy wobec Ducha. Aby tę dość trudną kwestię wyjaśnić, posłużę się pięknym przykładem Chucka Swindola, który w jednym ze swoich wykładów pisze tak. Posłuchajcie. Kiedy byłem małym chłopcem, uczyłem się grać na pianinie. A nie lubiłem grać na pianinie, zaznacza. Jedynym utworem, który dopracowałem do perfekcji, to był Chopsticks. Znacie ten utwór, prawda? Szymon nam za chwilę puści go. Pałeczki do ryżu, Chopsticks. Każdy, kto grał na pianinie, doskonale zna ten utwór, prawda? Dziękuję bardzo. Jest dokładnie tak nudny, jak nauka posługiwania. Dziękuję. Jest dokładnie tak nudny ten utwór, jak nauka posługiwania się pałeczkami do ryżu. Pisze dalej. Grałem ten utwór za każdym razem, gdy usiadłem do pianina. Moja mama nie mogła tego znieść. Cóż, nie była pod kontrolą ducha, kiedy zwracała się do mnie, gdy grałem Chopsticks. Tak to ujmę. Teraz, kiedy widzę ludzi grających doskonale, mam na myśli wirtuozów fortepianu, których palce tańczą beztrosko po klawiaturze, jakby ślizgały się po jedwabiu i grają te wszystkie trudne kawałki stworzone przez tych wybitnych kompozytorów. Ach! I potrafią grać to wszystko z pamięci. Siadają i grają bezbłędnie. Chciałbym ci teraz opowiedzieć o mojej małej, wymyślonej pasji, o moim dziwnym marzeniu. Czasami marzę, aby mieć ten dar, tę umiejętność grania doskonale na fortepianie. Niestety, nie jestem w stanie wykrzesać tego sam z siebie. A teraz posłuchaj. Podziwiam takich ludzi jak Steven Nielsen, który przepięknie gra na fortepianie. To mój przyjaciel, podróżował z nami z okazji różnych wydarzeń. Wyobraźmy sobie, że zaprosiliśmy Stevena na koncert do naszego kościoła. Myślę, że by się zgodził. Usiadłby do fortepianu, widownia byłaby wypełniona miłośnikami muzyki, a jego palce tańczyłyby po klawiszach. Po jakichś 30-35 minutach zrobilibyśmy przerwę i wyobraźmy sobie, że Steven przychodzi do mnie i mówi: Chuck, chciałbym, abyś wszedł na scenę i zagrał ze mną na fortepianie. Cóż, po chwili wahania wszedłbym na scenę i usiadłbym przy instrumencie, a on powiedziałby do mnie takie słowa: wiesz, mam zdolność, o której nikt nie wie. Mogę pomóc ci grać doskonale, tak jak ja. Ale podczas gry musisz na mnie polegać. Stanę za tobą i położę ręce... Słuchaj teraz uważnie. Stanę za tobą i położę ręce na twoich ramionach, a następnie szepnę ci do ucha: okej, zaufaj mi. Ty i ja zagramy razem utwory Mozarta. Moim zwyczajem będę chciał zagrać Chopsticks. Ale on powie: zaufaj mi i polegaj na mnie. I wiesz co? Zacznę grać Mozarta. I moje ręce będą tańczyć po klawiaturze fortepianu. A on mówi: tylko pamiętaj, jeśli poczujesz się zbyt ważny, stracę nad tobą kontrolę i znowu zaczniesz grać Chopsticks. Więc polegaj na mnie. A ja odpowiem: okej, nie martwcie, stary, gramy. Pogram trochę Czajkowskiego, Beethovena, odrobinę Bacha i pięknie wykonam Mozarta. A Steve cały czas będzie trzymał mnie za ramiona. Po chwili jednak pomyślę: o rany, wszyscy na mnie patrzą, gram bezbłędnie. Patrzcie, jak pięknie gram. I nagle... gram Chopsticks. Co się stało? Cóż, nie polegałem już na nim, że to on będzie grał przeze mnie. Koniec cytatu. Każdego ranka, każdego dnia stoisz w swoim życiu przed wyborem. Duch Boży szepce ci do ucha: jeśli będziesz dzisiaj na mnie polegał, na każdym zakręcie swojego życia, w każdym momencie, w trudnej sytuacji, w ciężkim czasie, ja uruchomię w tobie moją miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, łagodność, opanowanie. Zaufaj mi. I wiesz co? doświadczysz przemiany. Czeka na ciebie życie, określane jako życie wypełnione Duchem. Jedynie ty możesz podjąć tę decyzję, aby tak się stało. Mimo że bardzo pragnę tego dla ciebie, ja tej decyzji dla ciebie podjąć nie mogę. To twoja decyzja. Jeśli mu się podporządkujesz, wtedy mistrz, kładąc swą rękę na twoim ramieniu, może sprawić, że przepięknie, bezbłędnie zagrasz koncert swojego życia. Na koniec chciałbym wspomnieć o pewnym ważnym zastrzeżeniu. Jeśli nie masz w swoim życiu Chrystusa, nie mam ci za wiele do powiedzenia i za wiele do zaoferowania. Wszystko zależy od tego, czy mu zaufasz i czy jemu zawierzysz swoje życie. Do tego momentu nie masz w sobie Ducha Świętego. Aby posiadać w sobie tę moc, o której pisze Paweł, musisz osobiście poznać Zbawiciela. Musisz przyjść do Chrystusa. A kiedy On zagości w twoim życiu, wniesie do Niego wewnętrzną siłę, której w sposób naturalny tobie brakuje i której nie miałeś przez całe swoje życie. I On będzie żył twoim życiem przez ciebie w taki sposób, swoją mocą, że nie będziesz mógł uwierzyć w przemiany, której doświadczysz. Jeśli jeszcze nigdy nie zaprosiłeś Chrystusa, aby przejął kontrolę nad twoim życiem, teraz jest najlepszy czas. Nie ma lepszego czasu jak teraz. Możesz do Niego zawołać prostymi słowami modlitwy. Panie, oddaję Ci teraz moje życie i przyjmuję Twoje. Dziękuję za przebaczenie moich grzechów. Dziękuję za obietnicę nadziei i życia wiecznego. Dziękuję za Ducha Bożego, który teraz zagości w moim życiu i da mi moc, której potrzebuję do prowadzenia takiego życia, jakiego zawsze pragnąłem. Dziękuję Jezu za to, że we mnie zamieszkałeś. Proste słowa modlitwy. Jeśli podjąłeś decyzję, rozpocząłeś drogę, która nigdy się nie skończy, aż okres twojego życia już na zawsze będziesz napełniony Duchem Świętym. Droga do zwycięstwa. Skłonił głowę w modlitwie. Nasz Boże i Panie, dziękujemy Tobie, że Twoje słowo jest tak praktyczne. Prosimy o siłę do tego, aby w tych decydujących momentach, kiedy czujemy się zaskoczeni albo kiedy sami pakujemy się w głupie życie, abyśmy byli w stanie podjąć tę ważną, mądrą decyzję polegania na Tobie. A Ty, Panie, koncertuj przez każdego z nas. Na Twoje chwały, na zbudowanie każdego z nas osobna i dla świadectwa Twojego piękna, miłości, czystości i świętości. Uwielbiam Cię, nasz Panie, w imię Chrystusa. Modlimy się do Ciebie, nasz drogi Ojcze. Amen.